King, Zielona Mila. Z angielskiego przełożył Andrzej Schulz. Wydawnictwo Albatros, Akuryłowicz. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Wstęp. Często cierpię na bezsenność. Fakt ten nie powinien dziwić ludzi, którzy czytali powieść opisującą przygody Ralpha Robertsa. I dlatego, gdy w nocy nie nadchodzi sen, staram się mieć zawsze pod ręką jakąś historię. Opowiadam ją sobie, leżąc w ciemności. Piszę w myśli, tak jakbym to robił na maszynie albo na komputerze, często cofając się i zmieniając słowa, dodając refleksje, skreślając frazy, szlifując dialog. Co noc zaczynam od początku i za każdym razem docieram trochę dalej. Piątej albo szóstej nocy mam na ogół w pamięci całe gotowe fragmenty prozy. Może to się wydać trochę nienormalne, ale jest kojące i jako sposób na zabicie czasu stanowczo przewyższa liczenie baranów. Te historie w końcu się zużywają, tak jak zużywa się książka, którą czyta się po raz któryś z rzędu. Wyrzuć ją i kup sobie nową, Stephen, mówiła czasami moja matka, zerkając poirytowanym okiem na jakiś mój ukochany komiks albo wydanie w miękkich okładkach. Ta jest zaczytana na strzępy. No i wtedy nadchodzi czas, by rozejrzeć się za nową i w trakcie moich cyklów bezsenności mam nadzieję, że pojawi się szybko, ponieważ bezsenne godziny są bardzo długie. W roku 1992 albo 1993 pracowałem nocami nad opowieścią zatytułowaną Czego nie widzi oko. Opowiadała o człowieku zamkniętym w celi śmierci, wielkim czarnym mężczyźnie, który w miarę jak zbliża się data jego egzekucji, coraz bardziej interesuje się kuglarskimi sztuczkami. Historię opowiadał w pierwszej osobie stary kalefaktor, który popychał z bloku na blok wózek z książkami, a poza tym sprzedawał papierosy, galanterie oraz drobiazgi, takie jak tonik do włosów i samolociki z woskowanego papieru. Chciałem, żeby na samym końcu, tuż przed egzekucją, wielkiemu więźniowi Lykowi Kofejowi udało się zniknąć. Pomysł był dobry, ale nic z niego nie wychodziło. Próbowałem na próżno chyba 100 różnych sposobów. Zafundowałem narratorowi oswojoną myszkę jeżdżącą na jego wózku, myśląc, że to coś pomoże, niestety nie pomogło. Najlepsze było pierwsze zdanie. Zdarzyło się to w roku 1932, kiedy stanowe więzienie wciąż mieściło się w Evans Notch i kiedy było tam oczywiście krzesło elektryczne, które więźniowie nazywali starą iskrówą. To jedno zdanie, jak się zdaje, wyszło całkiem nieźle, ale nic poza nim. W końcu porzuciłem Luka Kofeja i jego znikające monety na rzecz bajki o planecie, gdzie ludzie z jakiegoś powodu zmieniają się w kanibali, kiedy pada deszcz. I nadal podobał mi się ten pomysł, więc zabierajcie te łapska, słyszycie? Mniej więcej półtora roku później pomysł bloku śmierci wrócił do mnie, tyle że w nieco innym ujęciu. Przypuśćmy, pomyślałem, że wielki facet nie będzie początkującym magikiem, lecz kimś w rodzaju uzdrawiacza, prostaczkiem skazanym za morderstwa, których nie tylko nie popełnił, ale których skutki próbował odwrócić. To zbyt dobra historia, by bawić się nią nocną porą. Uznałem, choć zacząłem nad nią pracować w ciemności, wskrzeszając prawie słowo w słowo pierwszy akapit i układając w myśli cały pierwszy rozdział, nim zacząłem pisać. Narratorem zamiast więźnia został strażnik pracujący na bloku śmierci. Luke Coffey stał się Johnem Coffeyem, tu ukłon w stronę Williama Faulknera, którego wzorowana na Chrystusie postać nazywa się Joe Christmas, a mysz panem dzwoneczkiem. To była dobra historia, wiedziałem to od początku, jednak niezmiernie trudno było ją napisać. W moim życiu działy się inne rzeczy, które wydawały się łatwiejsze. Jedną z nich był scenariusz do telewizyjnego serialu Według lśnienia, ale ja uczepiłem się Zielonej Mili. Czułem, jakbym stworzył świat prawie z niczego. Nie miałem najmniejszego pojęcia, Jak wyglądało życie w więziennym bloku śmierci na amerykańskim południu w latach wielkiego kryzysu? Można było temu oczywiście zaradzić, sięgając do źródeł. Wydawało mi się jednak, że zebrana faktografia może uśmiercić to kruche poczucie cudu, które odnajdywałem w mojej historii. Jakaś cząstka mnie samego zdawała sobie od początku sprawę, że tym, czego pragnę, jest nie realizm, lecz mit. Nie dawałem więc za wygraną, gromadząc słowa i czekając na Bożą iskrę, objawienie, jakikolwiek cud dnia powszedniego. Cud przybrał postać faksu od Ralfa Wicinancy, mojego agenta od zagranicznych praw autorskich, który rozmawiał nieco wcześniej z brytyjskim wydawcą na temat formy powieści w odcinkach, którą parał się przed 100 laty Karol Dickens. Ralf zapytywał w oględny sposób, charakterystyczny dla kogoś, kto